Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym.
Ma on finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Chodzi w szczególności o dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę.
Ustawa gwarantuje corocznie Funduszowi Medycznemu wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 miliardy złotych, począwszy od przyszłego roku.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda wskazał, że Fundusz Medyczny to element dopełniający system.
Bo taka jest jego rola, po to, aby każdy miał tą potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że będzie to ratunek dla dzieci, a przede wszystkim ulga dla skołatanych trudną sytuacją rodziców. Wierzę, że dzięki temu wielu z Państwa znajdzie uspokojenie, ukojenie i będzie mogło normalnie myśleć o leczeniu dzieci, o przywróceniu ich na normalną ścieżkę zdrowego życia.
W uroczystym podpisaniu ustawy wziął też udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.
Powołanie Funduszu Medycznego prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Posłowie przyjęli ją 7 października.
W życie weszła dziś ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji.
W myśl przepisów sprzeciw od decyzji komisji weryfikacyjnej przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie miastu stołecznemu Warszawa.
Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez stołeczny ratusz mają być uznane za ostateczne i prawomocne.
Członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw stołecznych reprywatyzacji poseł PiSu Jan Mosiński podkreśla, że chodzi o usprawnienie procedury wypłacania odszkodowań.
Odbieramy ratuszowi ten imposybilizm w wypłacaniu odszkodowań i zadośćuczynień, bo ratusz warszawski mnożył przeszkody, jeżeli chodzi o wykonywanie decyzji komisji weryfikacyjnej. I to z dniem dzisiejszym osoby, które miały przyznane odszkodowanie zadośćuczynienia, mogą korzystać ze środków, które będą zgromadzone razem w funduszu reprywatyzacyjnym. Te środki, które były na rachunku bankowym warszawskiego ratusza, mają być zwrócone właśnie do tego funduszu, to jest kilka milionów złotych, i będzie można rozpocząć wypłatę tych odszkodowań. Skracamy ścieżkę. Oczywiście każda z osób, która nie zgodzi się z decyzją komisji weryfikacyjnej co do kwot, może się od tego odwoływać. Ale jedno jest pewne, przyspieszamy wypłacanie tych odszkodowań i zadośćuczynień.
Ustawa uniemożliwia ponadto przejmowanie budynków z lokatorami czy reprywatyzację na kuratora.
O kompleksowe rozwiązania w tym zakresie apelowały środowiska lokatorskie. Większość przepisów ustawy obowiązuje od dziś. Część wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Dziennikarze Gazety Wyborczej twierdzą, że mają dowód na to, że stan Romana Giertycha nie pozwalał na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów.
Gazeta podkreśla, że w protokole przesłuchania podpisanym przez prokuratora miało znaleźć się stwierdzenie, że podejrzany śpi i nie ma z nim kontaktu.
Innego zdania są śledcze. Według prokuratury, gdy Giertych dowiedział się o wnioskach wstępnej opinii biegłych, zaczął symulować utratę świadomości.
Podkreślono, że wcześniej bez problemów wielokrotnie rozmawiał on ze swoimi pełnomocnikami oraz lekarzem i funkcjonariuszem CBA.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ocenia, że prokuratura prawidłowo przeprowadziła wszystkie czynności.
Prokurator, który podejmuje czynności, to doświadczony prokurator, który wie, jakie muszą być warunki do podejmowania tych czynności. Wręcz jestem przekonany, że wszystkie warunki były tu spełnione i były stosowne opinie lekarskie, które pozwalały na przesłuchanie Romana Giertycha. To jak to wyglądało, na pewno prokurator ma tego świadomość. Są też oczywiście funkcjonariusze CBA, którzy uczestniczyli w tych czynnościach. I ja nie mam wątpliwości, że prokurator podjął tutaj decyzję odpowiedzialną i właściwą z punktu widzenia procesowego.
Roman Giertych jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie około 92 milionów złotych z jednej z giełdowych spółek deweloperskich.
Przedstawiono im zarzut m.in. wyrządzenia firmie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia.
Prezes Human Life International Polska Ewa Kowalewska wyraziła nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny przyzna człowiekowi pełne prawo do życia.
Pojutrze Trybunał zajmie się poselskim wnioskiem i orzeknie, czy tak zwana przesłanka eugeniczna narusza obecnie obowiązującą konstytucję.
Ewa Kowalewska w oświadczeniu wydanym przed decyzją Trybunału przypomniała, że ustawa zasadnicza chroni każde życie.
Podkreśliła, że zgodnie z artykułem 38 prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi niezależnie od miejsca jego przebywania czy stanu zdrowia.
Prezes Human Life International Polska Ewa Kowalewska liczy na to, że wyrok Trybunału w tej sprawie będzie historyczny.
Nie możemy dokonywać selekcji ludzi w Polsce, a to się niestety dzieje. Dziecko chore trzeba leczyć, a nie zabijać. To jest chyba oczywiste dla każdego uczciwego człowieka. My proponujemy modlitwę za przeciwników życia, ponieważ spodziewamy się, że krzyk będzie wielki i ta ochrona modlitwy i intencja jest nam niesamowicie potrzebna. No i powinniśmy trwać przy Trybunale. Prawdopodobnie nie będziemy mogli tam stać na ulicy, ale możemy uczestniczyć w wspólnej modlitwie, możemy uczestniczyć duchowo, możemy towarzyszyć temu wydarzeniu, które jest bardzo ważne.
Jutro o 18:00 w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie będzie sprawowana msza święta w intencji nienarodzonych. Po niej nastąpi symboliczne uderzenie w dzwon głos nienarodzonych.
Do czwartku potrwa też nowenna życia w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
Amerykański sąd federalny skazał 6 obywateli Rosji za najbardziej niszczycielski cyberatak na świecie.
Skazani przeprowadzili go z wykorzystaniem oprogramowania NotPetya między innymi na elektrownie na Ukrainie.
W jego wyniku setki tysięcy osób zostało pozbawionych dostępu do energii. Mężczyźni mieli też związek z blokowaniem śledztwa w sprawie otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala.
Według orzeczenia Rosjanie odpowiadali też za ataki na gruzińskie instytucje i firmy w latach 2018-19. Wszyscy skazani byli członkami grupy hakerskiej, która realizuje zadania rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.
Wirus komputerowy NotPetya w 2017 roku zainfekował tysiące komputerów w firmach i organizacjach rządowych na całym świecie. Złośliwe oprogramowanie infekuje dane i pozwala na ich całkowite usunięcie.
To były wiadomości w Radiu Maryja.